Radio Kraków Kultura.
Justyna Bednarek i Grzegorz Jankowicz, dyrektor Instytutu Książki. Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Dzień dobry, bardzo się cieszę, że jestem z Państwem.
Proszę Państwa, kolejna fantastyczna, jak mi się wydaje, sposobność do tego, żeby się spotkać. Mianowicie kooperacja Instytutu Książki Radia Kraków, która wypuści na świat kolejny audiobook, który towarzyszył akcji Mała Książka, Wielki Człowiek. Tym razem będzie to książka Justyny Bednarek właśnie pod tytułem Wnuczka antykwariusza. Oczywiście czekamy z utęsknieniem. Natomiast spotykamy się, żeby Państwu trochę przybliżyć tę książkę, jeśli jakimś cudem do Państwa jeszcze nie trafiła. Natomiast zanim zaczniemy, to Grzegorzu, poproszę Cię, żebyś przypomniał o tym, czym jest Mała Książka, Wielki Człowiek i dlaczego tak się cieszymy, kiedy opowiadamy o tej akcji.
Mała Książka, Wielki Człowiek to jest program realizowany przez Instytut Książki, program proczytelniczy, przeznaczony dla kilku grup młodych osób, młodych czytelniczek i czytelników. Ta pierwsza grupa jest bardzo młoda, bo to są niemowlęta, a w zasadzie rodzice nowonarodzonych dzieci. Ta grupa otrzymuje od Instytutu Książki specjalną wyprawkę. To jest książeczka dla tych najmłodszych, oczywiście przystosowana do wieku, tego zerowego wieku, ale także materiały, z których młody rodzic może się dowiedzieć, jakie korzyści płyną ze wspólnego czytania, z czytania dziecku, co dzięki temu dziecko zyskuje, co dzięki temu zyskuje rodzic. Druga grupa to są dzieciaki z przedszkola. I tutaj wymagana jest pewna interakcja, to znaczy rodzic bądź opiekun, opiekunka musi zabrać dziecko do osiedlowej biblioteki i tam to dziecko otrzymuje książkę, którą przygotowuje wcześniej Instytut Książki. No i staje się również ta młoda osoba uczestnikiem tego wspaniałego uniwersum, jakim jest świat książki. Staje się po prostu użytkowniczką, użytkownikiem biblioteki. Trzecia grupa to są uczniowie szkół podstawowych. Tutaj miejscem pozyskania, odebrania takiej niespodzianki od Instytutu Książki, czyli tej trzeciej książki, jest biblioteka szkolna. Uczeń, uczennica musi podejść do tej biblioteki i tam po prostu dostaje książkę. Te książki są dostosowane do wieku tych trzech grup. One są tak przygotowane, żeby pokazywać świat poprzez literaturę i od razu dawać do zrozumienia tej młodej osobie, jak wiele może zyskać, kiedy będzie do tego świata zbliżać się właśnie poprzez opowieść.
No i częścią tej wielkiej rodziny, już tak to nazwijmy, czytelniczej, jest również pani Justyna Bednarek ze sprawą książki Wnuczka antykwariusza.
Mnie bardzo cieszy.
No właśnie, cieszę się, że od razu jakieś emocje nam się tutaj wkradają w tę rozmowę.
Radość jest obopólna, pani Justyno.
Ojejku, bardzo mi miło. Naprawdę to jest wspaniała akcja. Nie ma lepszej promocji czytelnictwa niż rozdawanie książek, naprawdę. I powiem Państwu od razu, zanim pani Georgina zada pytanie jakieś, że ja bardzo dużo czasu poświęcam na spotkania autorskie i naprawdę jeżdżę po całej Polsce. I widzę, że to działa, to znaczy dzieci przychodzą na spotkania właśnie z tymi książkami pod pachą, co więcej, te książki są przeczytane, są rozmowy na ten temat, także no, chyba nam się udało.
Pani Justyno, żeby książki były przeczytane i żeby dzieci chciały z nimi przychodzić do autora lub autorki, to też świadczy o tym, że książka jest dobrze napisana. Czy pani ma poczucie dobrze spełnionego obowiązku? Tutaj cudzysłów postawię, oczywiście uśmiecham się szeroko, ale być może jest w tej książce coś, co panią wyjątkowo cieszy albo do której przemyciła pani część swojej historii, jak się zdaje.
Ja wszystkie swoje książki trochę traktuję jak moje dzieci, w związku z tym mam do nich ciepły i nieobiektywny stosunek, ale jeśli chodzi o wnuczkę antykwariusza, to tutaj rzeczywiście no nie było dokładnie tak, że Instytut Książki się do mnie zgłosił i ja wymyśliłam coś dla Instytutu Książki specjalnie. Ja nie wiem, czy powinnam się przyznawać do tego. Ja miałam wielkie marzenie, żeby napisać taką książkę już trochę wcześniej. Cudownie się złożyło, że ona się wpisała akurat w potrzeby tej akcji, ale no, ja jestem córką archeologów, więc mam w ogóle trochę odjechany stosunek do przedmiotów. Dla mnie przedmioty to są takie byty gadające. Ostatnio powiedziałam, że czymś, co mnie najbardziej w pięknych rzeczach interesuje, to są odciski palców. Trochę echo tego takiego podejścia myślę, że można odnaleźć w wnuczce antykwariusza, bo te wszystkie historie, które zostały zebrane w tomiku, one się wydarzyły naprawdę. Nie wszystkie wydarzyły się w mojej rodzinie, czasem w rodzinie przyjaciół, czasem gdzieś usłyszałam taką historię, która szczególnie podziałała mi na wyobraźnię. No i, no ale to była historia zamknięta w przedmiocie, to jest takie podejście, które jako pisarce jest mi bardzo bliskie po prostu.
Ja się uśmiechnęłam pod nosem, kiedy powiedziała pani o odciskach palców, bo ja mam niestety tutaj skojarzenia kryminalistyczne i daktyloskopia tutaj momentalnie pracuje w mojej głowie, ale zostańmy przy tych odciskach, które niosą ze sobą historię. I Grzegorzu, podpytam cię od razu, jakie były twoje wrażenia przy pierwszym zetknięciu z tą książką, bo trochę jest tak, że ona działa na nasze przeróżne emocje, trochę uruchamia w nas taką archeologię rodzinną, wspomnieniową, trochę sentymentalną. Czy u ciebie też to w taki sposób zadziałało?
To jest doskonała opowieść, dlatego że ona zawiera wszystko, co istotne z punktu widzenia naszego życia. Najważniejsze rzeczy, które nam się mogą przydarzyć, są w tej książce w bardzo subtelny sposób zawarte, podane. Po drugie, sam uwielbiam antykwariaty. Może niekoniecznie antykwariaty z przedmiotami, przede wszystkim z książkami, ale różnica jest tylko taka, że w książkach mamy opowieść zapisaną i obok jeszcze, wokół tej książki, w jakiejś aurze opowieść związaną z autorką, autorem i jeszcze trzecią opowieść związaną z tymi, którzy wcześniej tę książkę posiadali na swoich półkach. Bardzo często w takich książkach zostają ślady, może nie odciski palców, ale jakiś bilecik. Kiedyś znalazłem na przykład los na loterii. Zastanawiałem się, czy powinienem wykorzystać te liczby, które tam zostały zapisane.
A wykorzystałeś?
Do tej pory jeszcze nie, ale...
Trzeba, koniecznie.
Czekam na odpowiedni... Jeszcze nie jest tak źle, jak mówił jeden z poetów, żeby już teraz to zrobić, więc czekam z tym na odpowiednią chwilę. Bardzo, bardzo lubię takie opowieści. To jest opowieść, to jest historia o stracie, o nowych narodzinach, o pewnym nieporozumieniu wynikającym z dystansu. Zresztą bardzo wspaniale pani Justyna wprowadziła historię covidową do tej książki. Kilka razy już publicznie opowiadałem o takim doświadczeniu, które mi się przydarzyło w więzieniu. Ja prowadzę warsztaty czytelnicze z osadzonymi od wielu lat i wiele razy obserwowałem pewien dyskomfort, gdy w odwiedziny do zakładu karnego przychodzi rodzina. Po jakimś czasie osoby, które przebywają w takich miejscach, po prostu tracą wyczucie. Tracą zdolność porozumiewania się, łatwego porozumiewania się. Na przykład, kiedy dziecko przychodzi w odwiedziny do ojca czy do matki, no to jest bardzo stresujący moment. Dla obu stron to dziecko też czuje się bardzo niezręcznie w tym otoczeniu. I nieprawdopodobnie kojący wpływ ma w takiej sytuacji wspólna lektura. Kiedy bohaterka tej książki dowiaduje się, że spędzi wakacje z dziadkiem, to wszystko w niej się burzy. Ona nie chce tam na początku jechać.
No Gabrysia absolutnie nie jest zadowolona z obrotu spraw.
Nie jest zadowolona z obrotu spraw. Dostała obietnicę, że jak już zostanie nastolatką, to pojedzie na obóz i że w ogóle już sobie wyobraża dorosłe życie. I nagle się okazuje, że musi jechać do dziadka. To jest moment pewnego emocjonalnego dystansu. To się przekłada na komunikacyjne napięcie. Ta pierwsza chwila, kiedy oni ze sobą rozmawiają, rozmawiają, jest pełna takich napięć, prowokacji z jej strony. Co prawda tam dziadek radzi sobie z tym znakomicie. On po prostu jest pisarzem tak naprawdę ukrytym i błyskawicznie potrafi dzięki swojemu dystansowi emocjonalnemu rozładować te napięcia. Ale właśnie w podobnych sytuacjach, tych więziennych, kiedy coś nie działa, ta więź się nagle zawiesza, ludzie nie potrafią ze sobą rozmawiać, to bardzo często pomaga książka. I sobie, jak czytałem tę opowieść pani Justyny, to przypominałem sobie te bardzo poruszające momenty, w których przeczytana historia nagle burzy mur, skraca dystans pomiędzy ludźmi, którzy są sobie bliscy, tylko po prostu zapomnieli, jak tę bliskość realizować.
Słuchałam i zaczarowana tego, co pan opowiadał. Ja może dodam jeszcze do tego, że tym antykwariuszem, takim prototypem u mnie w głowie, no to jak w wielu moich książkach zresztą, był mój tata, który był absolutnym wielbicielem staroci, nagromadził tych gratów tyle, że po prostu trudno się spod tego odkopać, ale też miał właśnie taki beletrystyczny, emocjonalny stosunek do rzeczy i bardzo wiele opowiadał mi takich historii, kiedy byłam małą dziewczynką, więc ta opowieść o stracie, to ona jest trochę przetransponowana z moich realiów na opowieść dla dzieci, prawda, o wnuczce i o dziadku, który stracił babcię.
Pani Justyna, miała pani takie obawy, że w tym świecie zdominowanym jednak przez obraz i szaleństwo bodźców, takie nagłe przeniesienie się chyba w nasze, takie naszego pokolenia, wspomnienie o wakacjach, no, jakoś tam na uboczu, bliżej przyrody, bliżej właśnie opowieści, a na przykład nie oglądania opowieści, będzie kusząca dla tych dzieciaków, które już są trochę zszyte i zrośnięte z telefonami w dłoni?
Wie pani, moją tragedią jest to, że w momencie, w którym siadam do pisania, to zupełnie nie biorę pod uwagę takich rzeczy zewnętrznych. To znaczy nie zastanawiam się, jak to zostanie odebrane, czy ja dobrze robię, czy źle robię. Jak mnie ciągnie jakaś historia, to ja w niej siedzę, jestem i po prostu realizuję coś, co jest we mnie i ze mnie. I no, brzmi to strasznie egocentrycznie, ale tak jest.
Brzmi dziennikarsko, pani Justyno, dziennikarsko. Jest temat, to należy go wyeksploatować.
No trochę tak, właśnie. Idzie za tym też jakaś wewnętrzna potrzeba, dlatego nie myślałam o tym wcześniej, myślałam o tym później. Jak już książka była gotowa, jak już redaktorka Joasia Weiss to czytała, to ona rzuciła taką myśl, czy ty jesteś pewna, że dzisiejsze dzieci będą w stanie się skoncentrować tak długo na takiej historii? Ja powiedziałam, no trudno, no zobaczymy. Zobaczymy, albo się uda, albo się nie uda. No.
Ale to jest też tak, że we wnuczce antykwariusza my mamy zbiór opowieści. To są krótkie historie, więc tak. To też nie jest tak, że my wpadamy w stustronicową tak, historię, którą snuje dziadek, ale jednak mamy pewien oddech, to znaczy przenosimy się w różne plany czasowe, poznajemy przeróżnych bohaterów, tych postaci jest 35 w tej książce. W związku z tym wsłuchanie
naprawdę,
się...
Tyle?
Tak, 35 głosów. Tak, 35 głosów nam się pojawia w tej historii i to jest, wydaje mi się, że taka polifonia, no też jest bardziej wciągająca, bo my trochę jesteśmy ciekawi, tak jak Gabrysia w którymś momencie zaczyna być ciekawa, co też kolejne pudełeczko może w sobie ukryć i czy ten czas złapiemy, czy ten czas faktycznie można zamknąć, a przecież nie można, prawda, w tej małej, w tym małym pudełeczku. Więc to chyba też nie jest tak, że ona nas zatrzymuje w jednej historii na przestrzeni tych 100 stron.
Oczywiście i to akurat była prośba ze strony Instytutu Książki, żeby to były epizody, które można na przykład wykorzystać w trakcie jednej lekcji, jedną historię, bo też tutaj był taki pomysł, że być może te opowieści będą inspirowały do jakichś rozmów w szkole. Więc tak, to jest takie założenie rzeczywiście, żeby to były takie kęsy czytelnicze. No ale trochę mnie pani zdziwiła tym, że jest aż 35 postaci, bo ja sama tego nie policzyłam i nie sądziłam, że jest ich tak wiele.
To znaczy ja musiałam, pani Justyno. To jest to wyzwanie, kiedy będziemy słuchać tego, tak, co nam kto opowiada, i to wymaga jednak też matematyki, nawet tej prostej. Patrzę, Grzegorzu, na ciebie, bo skoro pani Justyna wywołała już tę opowieść o tym, co można zrobić dalej, albo czego książka może być początkiem, na przykład w szkole. Jak rozumiem, jest to część tego, w jaki sposób Instytut Książki też myśli o pracy z książką, o przybliżaniu książki też jako historii.
Oczywiście, że tak. Książka w szkole nie jest tylko nośnikiem wiedzy. Ona powinna być przedstawiana nieustannie jako źródło, i to takie niewyczerpywalne źródło opowieści. I trzeba każdemu, kto może po nią sięgnąć, wskazać bardzo wiele różnych możliwości, które ona daje. Książki są po to, żeby je do czegoś wykorzystywać. Jak rozmawiałyście, panie, to przypomniała mi się opowieść, którą niedawno wykorzystałem podczas Nagrody Transatlantyk. Mianowicie opowieść Safuna i jego...
Czyli jednak do biblioteki.
Jego książkę Cień wiatru. Tam też jest, uświadomiłem sobie to teraz, tam też jest 11-letni bohater, co prawda chłopiec, Daniel. I jest bardzo podobna sytuacja. Mianowicie Daniel jest wychowywany przez tatę. Ten tata jest antykwariuszem. Chłopiec stracił mamę, gdy miał 4 lata, i powoli w jego pamięci zacierają się obrazy wspólnych chwil, co on przeżywa jako powtórną stratę. I wtedy ojciec musi zareagować. Widzi, że z jego dzieckiem dzieje się coś złego, że to dziecko potrzebuje jakiegoś wsparcia. Oczywiście emocjonalnego, to w pierwszej chwili, on jest cały czas przy nim. Ale dochodzi do wniosku, że pokaże mu to niezwykłe miejsce, jakim jest biblioteka znajdująca się w samym sercu średniowiecznej Barcelony, gdzie jakaś tajemnicza grupa ludzi od wieków gromadzi, przechowuje porzucone książki. Tam można wejść. Daniel zostaje wprowadzony przez ojca i ojciec mówi, że możesz sobie wybrać jedną historię, tylko pamiętaj, że od tej chwili ta książka zostanie z tobą na zawsze. No i od tego się zaczyna droga do przepracowania traumy. Z tą książką wybraną, z tą opowieścią, Daniel pracuje w taki sposób, że uczy się swoich emocji, uczy się tej straty, uczy się rozumienia siebie w relacji z innymi ludźmi i tak dalej, i tak dalej. Do tego wszystkiego może nam się przydać literatura na co dzień i byłoby wspaniale, gdyby w każdej polskiej szkole, niezależnie od tego, czy to jest i w przedszkolu, oczywiście każdy z tych poziomów wymaga trochę innego podejścia, ale żeby po prostu literatura była prezentowana tak, jako taki zbiór fantastycznych możliwości. Jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy. Jak mówiła pani Justyna o tych przedmiotach, które są poznaczone śladami i mają historię, to skojarzyło mi się to z czymś bardzo odległym, mianowicie z wojną domową Marka Anneusza Lukana, gdzie jest taka scena. Juliusz Cezar spaceruje wśród ruin Troi i każdy kamień ma tam nazwę. To jest oczywiście metafora, w tym sensie ma nazwę, że każdy z tych śladów przeszłości jest naznaczony pewną historią. To jest oczywiście jak najdalsze skojarzenie od tego, o czym my tutaj rozmawiamy. Wykorzystuję to tylko po to, żeby zwrócić uwagę na opowieść, którą owinięta jest rzeczywistość. Każdy przedmiot, każdy artefakt ma taką historię. Wystarczy dotknąć i obudzić tę historię, albo nawet ją wymyślić. Dzieją się wtedy fantastyczne rzeczy.
Tak sobie myślę, że jesteśmy teraz w Krakowie i kiedy przeprowadziłam się tutaj na studia, jak już się dzielimy takimi skojarzeniami, to też miałam taką chwilę zatrzymania i ona czasami jeszcze do mnie wraca. A mianowicie, kto chodził po tych kocich łbach na przykład, albo po nierównym chodniczku, albo kto wchodził na planty. Kto tutaj był przede mną, jak wiemy, było wielu i wiele. W związku z tym ten ciężar historii jakoś można poczuć. Pani Justyno, wrócę do tych elementów, które pani wykorzystuje w tych historiach, bo one są niełatwe. I zastanawiałam się, jak pani tkała tę historię w taki sposób, żeby zwrócić uwagę jednak na ludzką tragedię, na pożegnania. Ty, Grzegorzu, zwróciłeś uwagę na to, że to też jest element jakiejś utraty i różnych sytuacji, które tutaj się wiją. Natomiast ta utrata w przeróżny sposób jest wpisana w niemal we wszystkie historie, pani Justyno, które pani tutaj przedstawia.
Tak.
To jest utrata kochanków, to jest utrata marzeń i myślenia o przyszłości. To jest utrata ojca, nawet jeśli on do nas wróci, na rzecz realizacji swoich marzeń. Tych utrat jest tutaj bardzo dużo.
Tak.
Czemu takie skupienie na akurat tak dramatycznej emocji i doświadczeniu.
Nie patrzyłam na tę historię pod tym kątem. To znaczy nawet nie zdawałam sobie sprawy z tego, że rzeczywiście wszystkie one są w taki melancholijny sposób naznaczone. Mnie się wydaje, że po prostu od początku musimy się uczyć żyć ze stratą. Strata jest wpisana w każdą miłosną sytuację, przy czym słowo miłość traktuje w tym momencie bardzo szeroko. To poczucie, że coś się skończyło, to jest ten podatek, który musimy zapłacić od swoich gorących uczuć. Więc im szybciej człowiek przyjmie do wiadomości, że nic nie jest na zawsze, że tak po prostu jest, no to myślę, że tym odważniej i śmielej będzie po to szczęście sięgał w życiu, no bo jeżeli to, że musimy ten podatek zapłacić, to nie znaczy, że mamy nie zarabiać, prawda? To, że strata miłości będzie nas boleć, nie oznacza, że nie należy kochać. Przeciwnie, trzeba kochać więcej. Myślę, że nie ma takich tematów, których nawet z najmłodszymi czytelnikami nie można by poruszyć, więc i takie dosyć bolesne sprawy powinny się znaleźć w literaturze dla dzieci. Też myślę, że sama literatura, sama historia jest jakimś takim plastrem na duszę. Wprawdzie straciliśmy, ale możemy o tym opowiedzieć. Ja często właśnie na spotkaniach opowiadam o takiej książeczce, którą napisałam, ona nosi tytuł Smopsy. I to książeczka wzięła się stąd, że pewnego dnia wróciłam do domu i zobaczyłam moje psy walczące na dywanie. I pomyślałam sobie, że wyglądają jak małe smoki. Jak to sobie pomyślałam, to pyk, światełko w głowie, że to jest właśnie fajny pomysł na historię o smokach, które zmieniły się w psy. I zaraz sobie pomyślałam, bo jeden z tych psów miał wtedy 20 lat, mówię, o, to jest dobry pomysł, opiszę Merdzinkę w książce i dzięki temu ona już w niej zostanie na zawsze. No wiadomo, jak pies ma 20 lat, to długiej perspektywy przed nami nie ma, prawda? No więc tak też się stało. Wyszła książka jeszcze na zasadzie jakiejś po prostu metafizycznej przenikliwości. Ilustratorka narysowała wszystkie moje psy dokładnie tak, jak one wyglądały w rzeczywistości. Obie żeśmy nie mogły wyjść ze zdumienia, jak to się stało. To jest jakaś taka właśnie, nie wiem, artystyczna wspólnota, która się tworzy. Trudno powiedzieć, z czego to wynika. Ale mój pies, którego nie ma z nami już od 3 lat, żyje cały czas w książce, a ja jeszcze dałam tam takie zakończenie, że te smoki zmienione w psy, które się dostały do realnego świata, jakby cały czas są w tym świecie, poza tym jednym psem, który wrócił do bajki. No i opowiadam dzieciom na spotkaniach, mówię, popatrzcie, mojego psa już nie ma, ale mogę o nim wam opowiadać. Popatrzcie, jest rysunek, który jest dokładnie taki, jak ten pies wyglądał. Więc no, podsumowując, opowieść to jest dobry sposób na poradzenie sobie z utratą.
Ale też jest obietnica. Ja czytałam sobie kilkukrotnie tę stronę 98, na której następuje też moment tego pożegnania, czy w cudzysłowie utraty wakacyjnej relacji i jakiejś rodzącej się emocji między dwójką młodych ludzi. I jak można dalej zakląć w małych przedmiotach pewną dozę sympatii, życzliwości, może oczekiwania, tak sobie nawet pomyślałam, kiedy słyszymy: schowaj do siódmej puszki jakąś pamiątkę z tych wakacji. Na pewno masz coś takiego, co zmieści się w pudełku po herbacie. Przechowamy je w komnacie wspomnień i może kiedyś zechcesz znowu do niego zajrzeć, ty albo ktoś inny. No jest to niezwykle otwierające i to też jest zaproszenie, żeby trochę przemycić ten pomysł, który pani wykorzystuje w książce, do tego naszego codziennego życia. Absolutnie jestem sobie w stanie z łatwością wyobrazić sytuację, w której kolejne dziecko szpera w domu, w kuchennej szafce, w poszukiwaniu pudełeczek i puzderek, albo podkrada mamie jakieś na przykład z toaletki i zaczyna tam układać przeróżne zdobycze od kamyczków przyniesionych ze spaceru blisko domu, aż po na przykład guziki, które kolekcjonuje babcia. No oczywiście strzelam tutaj, ale jest to dla mnie bardzo łatwe do wyobrażenia i też do realizacji.
No, mam nadzieję, że właśnie taki będzie efekt, że dzieci będą tak robić. To się niczym nie różni specjalnie od tych kapsuł czasu, ludzie robią, tam zakopują różne przedmioty. Wydaje mi się, że mam pewnego rodzaju obsesję na punkcie właśnie takich mostów rzucanych przez czas. Zawsze to chyba ze mną było, bo jak miałam 15 lat, to napisałam list do moich dzieci, kiedy będą miały 15 lat. Co prawda jest to po prostu szczyt głupoty i jak już przyszedł ten moment, kiedy moje dzieci miały 15 lat i odgrzebałam, to one: serio, naprawdę?
No, ja ale... nie chcę nic mówić, ale ten motyw jest również wykorzystany we Wnuczce Antykwariusza, czyż nie?
No wiem, tak. A no tak, no właśnie. O, to nawet zdążyłam zapomnieć. Ja mam niestety taką cechę, że jak coś napiszę, to muszę to natychmiast wyrzucić z głowy, żeby zrobić miejsce na następne i potem dochodzi do takich upokarzających, kompromitujących sytuacji, że ktoś mi coś mówi, a właśnie, a ja już to czytałem. No i wtedy się wydaje, że nic nie pamiętam.
Też jest szereg takich bardzo drobnych historii, w które zaczynają być uwikłani sąsiedzi, czyli Marcel, tato Marcela, rodzice przynoszący kolejną odległą historię, którą dzielą się z kolei przez telefon, bo takie są możliwości. W to wszystko jest uwikłana opowieść dziadka, ale też ta historia, która się tworzy, którą obserwujemy na bieżąco. Czyli każda relacja, domek na drzewie, wyjazd na zdezelowanym rowerze, który nagle sprawia tyle przyjemności i wspólne sprzątanie sąsiedzkiego domu. To jest zbiór po prostu, to jest kawał historii.
I to są teksty do interpretacji. Bo to nie jest tak, że jak na przykład ja spacerowałem z moim dziadkiem, to on zawsze wiedział, co robi. Jestem przekonany, że po prostu opowiadał historie, które były z jakiegoś powodu ważne dla niego. Pewnie, że zastanawiał się, co opowiedzieć, w jaki sposób to podać, żeby to było dostosowane do mojego wieku. Ale na pewno nie miał pełnej kontroli nad tym fabularnym materiałem. W związku z czym, kiedy po latach przypominałem sobie tamte historie, o tym jest też ta książka, kiedy przypominałem sobie tamte historie, to były też materiały, teksty pełne znaków prowadzących mnie do niego, do jego osobowości. To było zadanie, czyli zadanie interpretacji, czyli po prostu próba odcyfrowania poprzez te opowieści jego osobowości.
Moimi gośćmi był Grzegorz Jankowicz, dyrektor Instytutu Książki, Justyna Bednarek, autorka tego zbioru fascynujących historii, które mam nadzieję, że będą początkiem czegoś ciekawego również dla państwa i dla młodych czytelników i czytelniczek. Bardzo dziękuję.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.